Pokój i dobro. W uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego zakończył się oficjalnie rok kapłański. W Betlejem celebracji zorganizowanej w salezjańskim kościele przewodniczył biskup William Shomaly, nowo konsekrowany sufragan tutejszego kościoła. Po mszy świętej procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła ulicami Betlejem. Była to radosna manifestacja wiary lokalnych chrześcijan oraz zawierzenie jej duszpasterzy boskiemu sercu Pana Jezusa. Obchodom roku kapłańskiego patronował święty Jan Wianney z Ars, ale przykładów świętych kapłanów mamy bardzo wiele. Jednym z nich jest święty Antoni z Padwy, którego droga powołania rozpoczęła się dokładnie 800 lat temu na portugalskiej ziemi. Białe lilie i bukiety kwiatów przy obrazach i figurach świętego Antoniego Padewskiego we wszystkich kościołach świata są wyrazem wielkiej czci, jaką odbiera ten pokorny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Święty znany jako Antoni z Padwy nie urodził się ani w Padwie, ani też nie otrzymał na chrzcie świętym imię Antoni. Przyszły święty urodził się w Lizbonie około 1195 roku i otrzymał imię Ferdynand. W 1210 roku, czyli dokładnie 8 wieków temu, 15-letni młodzieniec odczytał głos powołania i wstąpił do kanoników regularnych świętego Augustyna. Program dnia wypełniały nauka, modlitwa i praca. W latach formacji szczególnie dbano o gruntowne wykształcenie, zwłaszcza w zakresie Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Młody nowicjusz zwrócił na siebie uwagę wychowawców zarówno swoją gorliwością, jak i nieprzeciętną pamięcią. Po pierwszych ślubach został wysłany do klasztoru Świętego Krzyża w Koimbrze, gdzie znajdowała się bardzo dobrze zaopatrzona biblioteka. Jak pisze o Ferdynandzie jeden z biografów, nie przestawał on czytać Pisma Świętego dniem i nocą, o ile tylko pozwalał mu na to porządek zajęć. Pasjonowały go konkordancje, czyli zestawienia treści Nowego i Starego Testamentu. Od początku wytrwale współpracował z łaską powołania i wykorzystywał szczególny dar niezwykłej pamięci. Znał Biblię tak doskonale, że mówiono o nim: gdyby wszystkie święte pisma uległy zniszczeniu, Antoni mógłby podyktować je sekretarzowi, aby w ten sposób zostały odtworzone. W 1220 roku, mając 25 lat, Ferdynand został wyświęcony na kapłana. Do klasztoru w Koimbrze szybko dotarły wieści o biedaczynie z Asyżu i jego braciach. Ferdynand był urzeczony ich duchem zawierzenia opatrzności Bożej, pokorą i całkowitym ubóstwem. Wspólnota świętego Franciszka żyła wyłącznie z jałmużny, nauczając bardziej przykładem ewangelicznego życia niż kazaniami. Wszyscy pozdrawiali się wzajemnie słowami pokój i dobro. Ferdynanda, który żył wówczas w dobrobycie i bezpieczeństwie, pociągała ta ewangeliczna duchowość. Po otrzymaniu wiadomości o męczeńskiej śmierci pięciu franciszkańskich misjonarzy w Maroku, ksiądz Ferdynand otrzymał zgodę na przyłączenie się do braci biedaczyny z Asyżu. Przyjmując habit brata mniejszego, wybrał imię Antoni, słynnego anachorety świętego Antoniego Pustelnika. W 1221 roku brat Antoni dotarł do Asyżu, gdzie trwała kapituła braci. Na zakończenie przydzielano zadania misyjne i miejsca pobytu w poszczególnych klasztorach. Antoni okazywał tak wielką skromność, że wszyscy go ignorowali i sądzili, że jest on pozbawiony jakichkolwiek zdolności. Został wysłany do eremu w Apeniny, gdzie spełniał proste obowiązki i oddawał się kontemplacji. Wkrótce poznano jednak ukryte zdolności pokornego zakonnika, gdy okazało się, że nigdy nie chce dobrowolnie wygłosić kazania, przełożony wyznaczył brata Antoniego. Jak powiada kronikarz, rozpoczął on z prostotą. W miarę rozwijania tematu jego głos przybierał na sile, a w trakcie przedstawienia doktryn mistycznych stał się tak donośny, że napełnił słuchaczy najwyższym podziwem. Dwie rzeczy przykuły uwagę słuchaczy. Obfitość cytatów wygłaszanych bez korzystania z jakichkolwiek notatek oraz trafne porównania między różnymi fragmentami Pisma Świętego. Od tej chwili Franciszek zaczął nazywać Antoniego swoim biskupem. pokorny brat wyszedł z cienia, został mianowany profesorem teologii i kaznodzieją zakonu. W autograficznym liście Franciszek napisał: bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek przesyła pozdrowienia. Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię braciom, bylebyś tylko podczas tego studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła. Pod koniec 1224 roku zakonodawca z Asyżu uznał, że nadeszła pora, by powierzyć bratu Antoniemu misję nawracania południowej Francji, w której szerzyła się herezja Katarów. Antoni bronił prawdziwej wiary tak przekonująco, że nazwano go młotem na heretyków. Trzeba dodać, że stan wiary ludzi świeckich, a nawet duchownych, był opłakany. Brat Antoni zaczął przekonywać kapłanów, że zachowując się z większą godnością, pozbyliby się także problemu herezji. Sam pełniąc funkcję gwardiana, nieustannie zachęcał braci do miłowania dyscypliny i praktykowania cnót ewangelicznych, służąc im własnym przykładem. Antoni zmarł 13 czerwca 1231 roku niedaleko Padwy i w niespełna rok później papież Grzegorz IX ogłosił go świętym. Pius XII w 1946 roku nadał świętemu Antoniemu tytuł doktora kościoła z przydomkiem Doctor Evangelicus. 13 czerwca dla kustodii Ziemi Świętej jest patronalnym świętem. Święty Antoni z Padwy jest patronem i protektorem franciszkańskiej misji na Bliskim Wschodzie od 90 lat. W 1917 roku w Europie walczono na frontach I wojny światowej i konsekwencje były odczuwalne także w Ziemi Świętej. Obcokrajowcy, w tym także zakonnicy i duchowni, zostali wypędzeni. Zarządca Jerozolimy, Dżamal Pasza, wydał dekret o uwięzieniu pozostałych w Jerozolimie franciszkanów o włoskiego pochodzenia. Wykonanie zarządzenia pozostawiłoby sanktuaria bez przedstawicieli Kościoła Łacińskiego, z dużym ryzykiem przejęcia ich przez mnichów prawosławnych. Wtedy ówczesny kustosz, ojciec Eutymiusz Castellani, polecił zakonnikom modlić się do świętego Antoniego. W ostatnim dniu triduum odprawianego w każdym kościele kustodii ku czci świętego cudotwórcy przyszła wiadomość o cofnięciu dekretu o wydaleniu franciszkanów i innych kapłanów. Nie była to jedyna cudowna interwencja przypisywana świętemu Antoniemu w trudnym okresie wojny i zmian politycznych w Palestynie. W innym przypadku, kiedy zagrożona była ich działalność, a nawet życie, dekret sułtana z Konstantynopola uwolnił braci od więzienia. W firmanie urzędowym dokumencie tureckim czytamy m.in. Franciszkanie z kustodii Ziemi Świętej nie mają być prześladowani, ale pozostawieni w spokoju, tam gdzie spełniają swoją posługę, ponieważ są to osoby niewinne i nie wdające się w politykę. Zaraz po skończonej wojnie została skierowana do stolicy apostolskiej oficjalna prośba o ustanowienie świętego Antoniego głównym patronem kustodii Ziemi Świętej. Dekret papieża Benedykta XV, podpisany 28 lipca 1920 roku, ukoronował starania kustosza oraz potwierdził wielowiekową pobożność, jaką bracia mniejsi z kustodii Ziemi Świętej darzą świętego Antoniego z Padwy. Wstawiennictwu świętego Antoniego, świadka Ewangelii i posłańca pokoju, polećmy wszystkie nasze intencje, a zwłaszcza trudne sprawy naszej ojczyzny przygotowującej się do wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.